naszym wspólnym zgromadzeniu. Ważne jest to, żeby mieć świadomość, że Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki. Bo Jezus nie przyszedł, żeby oznajmić tylko i wyłącznie Boży sąd, ale przyszedł, żeby ogłosić wyzwolenie dla tych, którzy są w więzieniu. I myślę, że to jest ważne i istotne, że my, którzy nie znaliśmy przez lata prawdziwego Boga, mamy ten tą łaskę i ten przywilej, żeby Go poznać takim, jakim naprawdę jest. I próbujemy to. Próbujemy to zrobić każdego dnia, ilekrotnie sięgamy do Bożego Słowa, żeby odkryć to, co jest prawdziwe o Bogu. Czasami tak nie robimy. Czasami szukamy w Bożym Słowie różnych innych rzeczy. Wymówek, jakichś rozwiązań na chwilę. Często nasza głowa zajęta jest różnymi sprawami, które są dla nas ważne i istotne. Jesteśmy tak mocno zajęci, że tak naprawdę to, co robimy często, niestety, to jest to, że wołamy, czy wzdychamy do Pana Jezusa Chrystusa, żeby rozwiązał nasze kłopoty. Żeby rozwiązał nasze sprawy, żeby uwolnił nas od naszych myśli. Ale to też nie jest tak, że prosimy, żeby uwolnił nas od naszych myśli, tak? Żeby te myśli sobie poszły, ale tak, żeby te myśli i te rzeczy, które za nimi się kryją, zostały jak najszybciej przez Pana Boga rozwiązane. A tu lipa. Pan w swojej dobroci i miłości nie jest tym zainteresowany. Mamy takie wrażenie. Że w ogóle mamy wtedy pewien kłopot z tym, co z tym zrobić. Bo przecież nie zmienia się okoliczność. Nie zmienia się sytuacja. A Pan Bóg jakby był głuchy. Jakby nie wiedział, że pewna troska i pewien ciężar jest we mnie. I myślę, że to są sytuacje, w których my się będziemy zmagać i zmagamy się. Wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam ważna, żebyśmy sobie już wysłowili. Że chrześcijanin z jednej strony to jest człowiek szczęśliwy. Szczęśliwy z tego powodu, że znalazł Pana Boga, czy Pan Bóg go znalazł i powołał do społeczności z sobą, ale to jest człowiek ciągle poszukujący. To jest człowiek, który dojdzie do punktu, o którym pisał apostoł Paweł. To jest człowiek, który dojdzie do takiego punktu, w którym będzie musiał stwierdzić, jestem słaby. Jestem słaby. Nie umiem pewnych rzeczy, w sensie duchowym nie mogę nic, co jest ponad moje siły uczynić. Stwierdzam, że jestem słaby. Stwierdzam, że jestem słaby. I w tej słabości wydaje się, że nie umiem zmienić okoliczności, ani sytuacji, ani sprawić, żeby się działo inaczej. I to jest prawda, którą człowiek albo sobie uświadomi i przyjmie jako oczywistość, albo będzie się zmagał sam sobą i z Panem Bogiem. I będzie walczył, będzie próbował zdobyć, przebić się przez nieosiągalny mur. I czasami będzie rozczarowany. Rozczarowany tym, że Bóg nie działa tak, jakbym sobie tego życzył. Będę wtedy rozczarowany tym, że ta Ewangelia nie działa. Efekt będzie taki, że będę szukał innych odpowiedzi. Że będę szukał innych rozwiązań. Pójścia na skróty. Rozwiązań, które wydają się właściwe na teraz. I to jest coś, co przez całe Pismo jest nam przekazywane przez uczniów, przez apostołów, i przez tych, którzy zostawili nam z natchnienia prawdy Bożego Słowa. O tym chociażby ostatnio, kiedy próbujemy razem, wspólnie przeczytać i rozważyć list Judy, który jakby zobaczył i widział ten pewien problem, który znalazł się niestety w społeczności ludzi wierzących. To było to, że tam istotą przesłania Ewangelii jest wiara. Czym jest wiara? Wiara, już dzisiaj było troszeczkę o ten temat, ciągle myślę, będziemy o tym powtarzać, sobie przypominać, że wiara to nie jest wymysł. To nie jest pomysł na to, jak poprawić swoje życie. Wiara nie jest pomysłem na to, żeby było nam lepiej. Wiara nie jest pomysłem na to, żeby było nam wygodniej. Wiara jest dana po to, byśmy uwierzyli w to, co jest prawdziwe. To, co jest prawdziwe. Powtórzę jeszcze raz. Jezus, tu mamy tu napisane, jest drogą, prawdą i życiem. A wiara więc jest kierunkowskazem pokazującym na drogę. Jaka jest droga, którą mamy iść? Pokazuje na prawdę. Prawda nie jest nieobiektywna, nie jest jakaś tam. Nie jest wymysłem. Nie jest tym, co nam się wydaje, że jest prawdziwe. Ale też jest prawdą dotyczącą tego, co jest tak istotne i właściwe. I jest też życiem. I to wszystko mamy zawarte w Bożym objawieniu. Mamy zawarte w objawieniu. A więc wiara skierowana jest na Boże objawienie, nie na nasz własny pomysł. My nie możemy sobie stworzyć wiary, my nie możemy sobie stworzyć systemu wiary, bo nie ma czegoś takiego. My nie możemy ulec namowom naszego umysłu, czy namowom, jak to jest napisane w Księdze Judy, ludziom, ale mamy uwierzyć Bogu w Boże objawienie. A Boże objawienie jest proste, jasne i czytelne. Ono nie podlega kompromisom. Bo Boże, tak jest tak, a nie to nie. Jeżeli Bóg mówi nie, to nie. I nie ma co tutaj z Nim dyskutować. Możemy próbować oczywiście jakoś Go zagiąć, ale nam się nie uda, bo On nie gra w te gierki. Istotą przesłania Bożego Słowa jest to, że Bóg chce, żebyśmy, jak czytaliśmy w księdze, w tym liście Judy, toczyli walkę o wiarę raz daną świętym. Tak? Przypominam to, o co żeśmy mówili. A więc oznacza to, że walka oznacza troskę, pilnowanie. Walczyć to też osłaniać siebie przed tym, co jest jego zaprzeczeniem. A więc wiarę w objawienie. Boże objawienie, które jest nam dane w Jezusie Chrystusie. I myślę, że istotą jest też to, że w tym Bożym objawieniu jest pokazana pewien dramatyczna sytuacja, w której człowiek się znajduje. Bo w objawieniu jest pokazane wyraźnie, jasno i czytelnie. W tym Bożym objawieniu Bóg pokazuje i mówi, że chce nam to objawić. To już powiedziałem wcześniej podstawową rzecz. Słabość. Słabość człowieka. Niemożność życia w takiej oderwaniu, w oderwaniu od Boga, w takim zaspokojeniu swoich potrzeb, w takim życiu, że ja mam zaspokoić swoje potrzeby i oczekuję, że Bóg, kiedy do Niego się będę modlił, to On usłyszy i odpowie i zaspokoi moje potrzeby i będę się czuł lepiej. To jest nieprawda. Jeżeli tak myślimy, to zostawmy Pana Boga w spokoju i nie zajmujmy się tym. Idźmy i budujmy sami swoje szczęście. Bo Bóg takiego szczęścia nam nie zbuduje. Bo Bóg takiego szczęścia nam nie zbuduje. Tak naprawdę istotą Bożego przesłania czy objawienia jest to, że człowiek ma umrzeć. Celem Bożym i Bożego objawienia jest to, żeby zabić człowieka. Tak czy siak. I tak będziemy zabici. Wszyscy, każdy człowiek, każdy grzesznik skazany jest na potępienie. I czasami wydaje się chrześcijanom, że są wyjątkowi pod tym względem, bo my chrześcijanie jesteśmy wyrwani do życia. A więc tamci umierają, no bo do tego są przeznaczeni, bo żyją w grzechu, bo żyją z dala od Boga, a my, bo jako ludzie wierzący, możemy żyć. I teraz oczekujemy szczęścia. Oczekujemy, że teraz będziemy przechodzić i inni wkoło będą moknąć, a nam się dobrze będzie działo. Ale tak nie jest. Psalm 73. Jeżeli kto pamięta, to mogę tylko przypomnieć. W tym psalmie 73 jest napisane: ja doświadczam czegoś bardzo przykrego. I może przeczytamy ten psalm dla przypomnienia sobie. Tylko czy ja bym się do psalmu? Czy ja tej nie wywołam? No i dobrze powiedziałem, 73. Tak, 73. Psalm Asafowy. Ja wspominałem o to jakiś czas temu, ale tak mi przychodzi, żeby na nowo sobie go przyjrzeć i zobaczyć. Zaiste dobry jest Bóg dla tych, którzy... dla tego, który jest prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało, zdroju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, którą się okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakże by mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym? Oto takim są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwo. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce swoje i niewinności obmywałem ręce moje? Ale bowiem co dzień znoszę ciosy i jestem zmagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to bym zdradził lud swoich dzieci. Chciałbym to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Może tyle. Bo dalej jest też jeszcze historia, ale na początek chciałbym zwrócić uwagę na pewną myśl, która jest tutaj zawarta. To jest myśl wątpliwości. Asaf nie mówi o niczym wyjątkowym. To nie był wyjątkowy gość. On był podobny do nas. On służył Bogu. Ale efekt tego służenia był taki, że jak mówi, każdego dnia czułem się smagany. Śpiewał pieśni dla Pana. Przebywał w Bożej obecności. Ale mówi, jestem smagany od samego rana. Od samego rana jestem bity i jakiś taki ciągle pod presją. I chciałbym wam powiedzieć, że bardzo ważne i istotne jest, że są dwa królestwa. Królestwo Boże i Królestwo tego świata. Jeżeli my ogłosiliśmy i wyznaliśmy, że deklarację złożyliśmy i zostaliśmy przyjęci przez Króla, Królów, Pana, Panów do Królestwa Bożego, no to musimy sobie zdać sprawę, że jeszcze tam nie mieszkamy. Ale mieszkamy w Królestwie tego świata, w którym rządzi władca tego świata, w którym są pewne rzeczy związane z jego władzą i z jego działaniem. A Biblia mówi i ostrzega, że diabeł chodzi jak lew ryczący w koło, żeby kogo pochłonąć. I to nie jest zabawne. To nie jest tylko o taki dowcip. To jest fakt. I tutaj jest to coś, co jest znane od wieków. Bo psalm 73 był dawno przed Chrystusem napisane. I to jest doświadczenie człowieka, który żył i który doświadczał różnego rodzaju sytuacji w swoim wnętrzu. I myślę, że każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, że nie żyjemy w komfortowych warunkach tego świata. Ale będziemy smagani, będziemy, można powiedzieć, pod presją. Bo Biblia mówi o tym, że Biblia jasno i wyraźnie daje nam wskazówkę i pokazuje, że jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, które jest, bombarduje każdego z nas. I to jest coś, co jest przeznaczeniem ludzi wierzących. To, że będziemy pod taką presją aż do końca naszych dni. To nie jest pocieszające i zadowalające, można by było powiedzieć. No jak to? A miało być tak dobrze. A miało być tak przyjemnie. Miało być tak, że jak będę szedł za Panem Bogiem, to za jakiś czas będę miał tylko radość i szczęście i w ogóle. Ale to jest nieprawda. Będziemy przeżywać trudne momenty. Będą przychodzić do nas myśli, którymi sobie będzie nam trudno sobie poradzić. Będzie przychodzić presja, która wydaje się ponad siły nasze. O tym mówi apostoł Paweł. O tym mówią listy. Rzeczywiście Bóg jest Bogiem łaski i nie da nam ponad siły nasze. Ale kto to wie? W danym momencie to nie jest tak, że my wiemy, że to nie jest ponad siły nasze. My raczej, jeżeli mamy nastawienie, bo to jest ta rzeczywistość, mamy nastawienie na to, że nam się należy. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Nam się należy. Co nam się należy? I to jest ta prawda, którą warto sobie uświadomić. Nam się nic nie należy. Jeżeli pomyślimy choć przez chwilę, że nam się należy coś od Pana Boga, to jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nam się nic nie należy. Wiara, objawienie to nie jest tekst mówiący o tym, że ja teraz sobie z tego słowa wygrzebię to, co mi się podoba. Że teraz znajdę w tym słowie takie fragmenty, które sprawią, że będę się czuł lepiej. Na przykład sobie wezmę z psalmu 37 fragment: rozkoszuj się Panem, a da czego życzy sobie serce Twoje. I teraz się będę nakręcał, żeby teraz wiadomo, że idę z Panem Bogiem, to mi da, co mi sobie życzy moje serce. O Boże, Ty wiesz, jak mi się różne rzeczy marzą. No i mogę tak kombinować. Efekt będzie taki, że się rozczaruję. I Bóg na to pozwoli. Rozczaruję się Panem Bogiem. I Bóg powie: bardzo dobrze, dzieciom, rozczaruj się mną. Miej do mnie pretensje. Miej pretensje, żebyś wreszcie albo zrozumiał i uwolnił się, albo dalej żył w iluzji. Bo Bóg nie chce, żebyśmy żyli w iluzji, ale żebyśmy żyli w wolności. To jest pewna sprzeczność, która jest trudna do zrozumienia, bo Boża wolność trochę inaczej wygląda niż wolność, którą reprezentuje ten świat. Wolność tego świata mówi: rób, co chcesz, a wtedy odczujesz komfort tej wolności. A Boża wolność wygląda w ten sposób, że ona przechodzi przez śmierć i niewolę. Dobrowolną do tego jeszcze. Że nie idziesz ciągnięty do tego więzienia, bo Bóg cię nie zmusi, tylko sam. I to jest najgorsze. Czasami by się chciało, żeby Pan Bóg nas zmusił. A Pan Bóg mówi: ja cię do niczego nie zmuszę. Nigdy cię nie zmuszę. Bo gdyby tak zrobił, złamałby swoją cudowną zasadę. Zasadę wolności. Bo gdyby chciał nas do czegoś zmusić, to zmusiłby już w ogrodzie Eden. I by posadził zasieki wokół tego drzewa. Takie, że tam byłoby niemożliwe. Takiego pastucha, wiecie, jak tam przez ten. Żeby tam Ewka nie mogła sięgnąć do tego owocu. Bo by zaraz ją tam prąd walnął. Bóg tego nie robi. I Bóg nie mówi: nie sięgaj, ale nie robi zasieków. I to jest niesamowite, dlaczego Bóg tak robi. Dlatego Bożą wolą jest to, żebyśmy zrobili pewną rzecz, którą pokazał nam Syn Boży, Jezus Chrystus. Który pokazał nam w tym objawieniu, które zostało nam przekazane. Nie ty. Nie ty jesteś centrum i nigdy nie będziesz. Jeżeli jesteś niezadowolony ze swojego życia, To nie ma znaczenia. To nie przychodź do Pana Boga, prosząc: Boże, spraw, żebym był zadowolony z życia. Może to brzmi dziwnie, ale chcę wam wyjaśnić jedną podstawową rzecz tym wszystkim. Niezadowolenie z życia często wynika z tego, że to my kumulujemy w sobie pewne marzenia i uważamy, jak to i to i to będzie, to wtedy będę szczęśliwy. To nieprawda. To jest oszustwo, któremu my ulegamy. To jest iluzja, w którą my wierzymy. Jesteśmy bombardowani iluzją. Zobaczcie na to, jak się zmienia świat. Jakże wspaniałe 30 lat temu było to, że człowiek mógł maluchem jechać i był szczęśliwy, że w ogóle jedzie. Dzisiaj jest to obciach. Chociaż może nie, bo już jest moda teraz wraca na maluchy. To raczej jest taki szpan. Ale ja tylko pokazuję, jak zmienia się mentalność. To, co kiedyś ludzie nosili, było modne, tak? Takie dzwony, te i ten. I wszyscy mówili: wow, ale... A dzisiaj, gdyby ktoś tak się ubrał, powiedział: o, Eskimos wyskoczył gdzieś jeszcze. Rozumiecie? Że my mówimy, więc musi człowiek dążyć do tego, żeby to posiąść, coś nowego, żeby poczuć się szczęśliwym. Tak? Ja mówię o pewnej absurdalności, jeżeli chodzi o nasz umysł. My ciągle podlegamy pewnym histeriom tego świata. I próbujemy zaprzęgnąć Pana Boga do tego. Próbujemy Pana Boga do tego dołączyć. A Pan Bóg mówi: słuchaj, koleś, ja nie wchodzę w twoje zabawy i gry. Ja nie przyszedłem zmienić świat. Ja nie przyszedłem udoskonalić świat. Świat będzie szedł swoim torem. I on będzie ciągle mówił nam, co jest dobre, a co jest złe. On ciągle będzie nam dyktował pewne warunki szczęścia lub nie. I on będzie pokazywał. Mało tego, on będzie rzeczywiście szczęśliwy. Będziemy spostrzegać, że ludzie w tym świecie są szczęśliwi, a my nie. Że ludzie w tym świecie nie płaczą, a my płaczemy nad swoim losem. My będziemy odczuwać dyskomfort, będziemy się kiepsko czuli i będziemy mieli takie wrażenie, że coś próbuje nas zniszczyć, takie obciążenie, a oni będą śpiewać i radośnie się cieszyć. Będziemy myśleli, coś jest nie tak ze mną. Psalm 73. On powiedział, jak zacząłem się temu przyglądać, on mówi, to myślałem, że ze mną coś jest nie tak. I rozmyślał nad tym. I długo mówi, trudno mi było to zrozumieć. Mówi, nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego tak jest? Powinno być odwrotnie. To właśnie powinno być odwrotnie. Ja pamiętam, jak był pewni ludzie głosili pewną Ewangelię, że chrześcijanin musi być człowiekiem sukcesu. Jak nie jest sukcesu, no to jakie to będzie dało świadectwo? Boże, co pomyślałem. Muszę coś zrobić. Mówię, żona, bierzemy się za biznes. Musimy być ludźmi sukcesu. No i trochę nam wyszło rzeczywiście. Ale nie o to, ale to nie był ten cel. Bo to nie był ten kierunek. Bóg pokazał, że to nie o to chodzi. Że to nie jest... Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma pewne rzeczy do wykonania, ale to jest rzecz wtórna. Szczęściem być blisko Pana jest napisane. Tak? Moim szczęściem jest być blisko Pana. I myślę, że istotą przesłania Bożego jest to, że człowiek musi umrzeć. To jest ta prawda ewangeliczna. Nie możesz żyć. Jak długo będziesz chciał żyć, tak długo będziesz się zmagał z pewnym problemem. Będziesz się zmagał z problemem tego świata. Bo człowiek żyjący w tym świecie, tak naprawdę nie ma możliwości przemiany i nie ma możliwości życia w sposób oczywisty i normalny. W wierze i nadziei. I miłości, która jest od Boga, która jest Bożym darem. Biblia jasno i wyraźnie mówi, że te trzy rzeczy są istotne i najważniejsze. Wiara, nadzieja i miłość. I myślę, że głównym przesłaniem jest to, że mamy to wszystko w Jezusie Chrystusie, ale tego spostrzec nie możemy, bo dokładamy do tego obrazu swoje własne obrazki do tej prawdy. Obrazki zrozumienia czy wyobrażenia tego, co jest szczęściem naszym, co jest radością dla nas samych. I teraz tutaj jest pewnego rodzaju rzecz do wyjaśnienia. To nie chodzi o to, że mamy teraz umartwiać się i rezygnować z życia. To nie chodzi o to, że mamy umartwiać się i rezygnować z życia. Powtórzę to jeszcze raz. Paweł, pisząc do Kolosan, napisał tam fajną rzecz, że to nie chodzi o to, żeby wyrzec się teraz wszystkich rzeczy zewnętrznych. Bo to, co zewnętrzne, służy nam. Ale samo przez się niszczeje. Ono ma służyć, a być nie być celem. Tam nie jest napisane to wszystko, co jest zewnętrzne. Ja może ja przeczytam. To jest list do Kolosan. Ja miałem kiedyś ten list, ale co ja z nim zrobiłem? Gdzieś go tutaj mam. Drugi rozdział listu do Kolosan. Już zaraz. Może od 18, chociaż tu też będzie tak trochę wyrwane. Niemniej znacie na pewno ten list, drugi rozdział, tak? Listu do Kolosa. Od 18 poniżej. Niechże was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Zwróćcie uwagę, to jest ciekawa rzecz, o czym tu apostoł Paweł napisał. Bo cały ten fragment dotyczy tego, co jest związane z pewną filozofią, która wkradała się do kościoła. To ci właśnie inni, którzy przynoszą pewne nauki. I już wtedy naprawdę to był pewien problem. Dzisiaj jest oczywiste, że on istnieje i że będzie istniał. Ale Paweł, pisząc do ludzi wierzących, a więc też do nas, mówi o rzeczach, które są cieniami rzeczy, a rzeczywistością jest Chrystus. A więc Chrystus jest rzeczywistością, a wszystkie te elementy, które są zewnętrzne, tak naprawdę są tylko pozorem. I tutaj mówi o tym, że niektórzy ludzie mają upodobanie w poniżaniu samych siebie. Mają upodobanie w tym i tym się pyszą. A więc to nie chodzi o to apostołowi Pawłowi, żebyśmy samych siebie w jakiś sposób poniżali. To nie chodzi o te środki pośrednie. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy robili jakieś sztuczki dotyczące tego, muszę umrzeć i zrezygnować. Zrobić to, jeszcze się tym chępić. To nie o to chodzi, żeby z czegoś zrezygnować dla samej rezygnacji. Tutaj chodzi o pewną postawę, o której mówiła apostoł. Tutaj chodzi o to, że tak naprawdę jednym z istotnych celów to jest to, że Nie chodzi o nasze cielesne usposobienie. Nie chodzi o to, żeby walczyć z ciałem. Nie chodzi o to, żeby przeciwstawiać się. Ale chodzi o jedną z podstawowych rzeczy. Zrozumieć, że w Chrystusie Jezusie jest jedynie nasza nadzieja. A bycie w Jezusie Chrystusie oznacza pewnego rodzaju naturalne okoliczności, w których się będziemy znajdować. To znaczy, naturalne jest to, że będziemy mieli wroga. Wrogów. Wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnętrzny wróg to jest to nasze mniemanie, czy nasze myśli, które chcą nami zawładnąć. To znaczy, co chcą zrobić? Chcą sprawić, żebyśmy byli szczęśliwi tu i teraz. A szczęśliwi możemy wtedy być, kiedy spełnią się nasze oczekiwania i nasze pragnienia, które sobie z sobą nosimy. My je mamy sobie i chcemy, żeby tak było, jak my sobie życzymy. Prawda? A na tym polega niestety istota przesłania Bożego, która mówi o tym, że jeżeli na tym będziemy budować, to będziemy próbowali niestety jak pewni ludzie postępować. Będziemy próbowali umartwiać nasze ciało. A więc będziemy robić różnego rodzaju sztuki i sposoby, żeby przekonać siebie, ewentualnie Pana Boga, żeby spełnił te nasze oczekiwania. Tak było niestety z tym z wszystkimi postępowaniami, że ludzie, nie, po co ludzie czynili tego typu rzeczy, że przestrzegali pewnych, czy tworzyli pewne zasady. Takie rzeczy, które mają pozór mądrości. To są rzeczy, które związane były z tym, żeby zakazywać lub nakazywać sobie. Żeby ćwiczyć swoje ciało. Po co? Po to, żeby to się stało ich udziałem. Paweł mówi, to jest kompletnie bez sensu. To jest bezużyteczne. Ale użyteczne jest to, kiedy 20 werset, tak? Przeczytajmy. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, jeżeli z Chrystusem umarliście. I to jest istotne. Jeżeli z Chrystusem umarliście, to wtedy tak naprawdę jest ten punkt zwrotny i punkt istotny naszego życia. Kiedy z Chrystusem umarliście. Co to znaczy? Zastanówmy się przez chwilę, że umarliśmy z Chrystusem. Co to znaczy dla nas? Jak to rozumiemy? Myślę, że to jest ważne i istotne. Że umarliśmy na chwilę? Na czym polega ta śmierć z Chrystusem? Bo czasami ja mam takie wrażenie, że śmierć polega na tym, że kiedy umarliśmy z Chrystusem i śmierć wygląda mniej więcej tak. Przychodzę, Boże Ojcze, a to teraz modlę się zgodnie ze Słowem Bożym, wyznaję, że jesteś moim Panem i Królem i oddaję Ci moje życie, prowadź mnie teraz, proszę. Wiesz, co jest mi potrzebne i w ogóle. Dodajemy do tego chrzest wodny i mówimy, umarłem z Chrystusem. A potem w poniedziałek mówię, jak ja bym bardzo chciał, żeby było tak, żeby moja żona rano mi zrobiła śniadanie chociaż raz i kawę dobrą. A to przyjdzie, powie, czemu mi nie zrobiłeś, ty mi? I znowu się zaczyna. Oczywiście tylko tak daję pewien przykład. Moja żona już patrzy, ja ci dam zaraz kawę. Chodzi mi o to, że czasami właśnie na tym polega niestety, jeżeli umarliśmy z Chrystusem. że nasza śmierć jest taka trochę, bym powiedział, chwilowa. Albo umieramy z Chrystusem wtedy, kiedy potrzebujemy, bo nam bardzo na czymś zależy. Mamy taki dzień wyjątkowy i dzisiaj postanawiam umrzeć z Chrystusem. No bo już umarłem prawie, więc dzisiaj umieram z Chrystusem. A tym polega? Jeżeli umarliście i to jest stan. To jest stan. Nie możemy umrzeć, bo gdyby można było umrzeć od tak po prostu, pójść na ten krzyż, raz by przyciapali, zabiliby nas i byłby spokój. Ale śmierć jest decyzją. Śmierć jest decyzją. To nie jest tak, że my umieramy tylko jednego dnia w dniu wyznania Jezusa naszym Panem, a potem tylko szczęście z Panem Bogiem. Szczęście będzie w niebie. Tutaj my jesteśmy albo martwi, albo żywi. I na tym polega paradoks, że chrześcijanin oddaje swoje życie Panu Bogu, na drugi dzień mówi, że nic się nie zmieniło. Jak było kiepsko, tak jest. Jak mnie głowa wczoraj bolała, a pomodliłem przestała, a dzisiaj jeszcze bardziej mnie boli. Sąsiad jaki był zły, pies jak ujadał, tak ujada. A kawa dalej nie dobra. Wcale smak się jej nie zmieni. Nic się nie zmieniło. A wydawało się, że wszystko zmieni. Że jak oddam swoje życie Bogu i umrę dla Niego, no to wszystko się zmieni. A czy się nic nie zmieniło? Ba, nawet mam wrażenie, że jest gorzej. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, że śmierć to jest decyzja. To nie jest samopoczucie śmierci. To nie jest to, że się rozkłada człowiek. Jak się nie umyje, to śmierdzi, ale jak się umyje, to pachnie. I to nie o to chodzi, czy to pachnie, czy śmierdzi, tylko chodzi o jedną rzecz podstawową, że tak naprawdę dopóki my żyjemy, będąc w ciele, jesteśmy narażeni na to, żeby ożyć. Żeby być pobudzonym do tego, co jest. I tutaj jest jedna rzecz, no bo wrócę do tego psalmu 73, przypomnę tylko, co mówi tam ten psalmista. On mówi, codziennie kiepsko znoszę pewne sytuacje, w których się znajduję. Czuję pewien ciężar, dyskomfort. Czuję, że jestem jakby w innej grupie ludzi. Czasami wydaje mi się, że oszaleję, że jest nie tak. Patrzę na ludzi, oni są szczęśliwi. Są bezbożni, mają Boga w poszanowaniu, delikatnie mówiąc, ale nie są kompletnie, wręcz nawet dowcipy o nim opowiadają. I im się wiedzie. Bóg nic nie robi z tym. Bóg nie zmienia ich. Ja tu się modlę, czekam, wołam do Pana Boga, a i nie czuję się przez to lepiej. Bo patrzę, a oni są szczęśliwi. Co wtedy się dzieje w życiu człowieka? Jaka jest presja? On powiedział, mało nie zwątpiłem. Mówi, miałem już ochotę, mówi psalmista, miałem ochotę już dać se na luz. Bo to nie jest to. To nie jest to, to ta rzecz. Zwróćcie uwagę, jak niesamowitą rzeczą jest też coś, co też niestety funkcjonuje w Kościele. Że kiedy jest czas, nie wiem, koncert chrześcijańskiej muzyki i wiemy, że przyjedzie fajny zespół, będzie można poskakać, potańczyć, pośpiewać, to ludzie idą tłumnie. Ale obwołajmy. Oto lud Boży będzie się zgromadził się na modlitwie wspólnej, by modlić się i mieć społeczność z Panem Bogiem. To ludzie powiedzą, nuda. Nuda? Zobaczcie, jaki absurd, do jakiego absurdu doszliśmy. My, ludzie wierzący, co my robimy? To jest niestety to, co jest modą na tym świecie. Ja jestem przerażony, jak ja widzę ludzi, którzy cudownie się bawią i mówią, jest happy. A modlitwa? Modlitwa nie jest czasem straconym. Jest niepotrzebna. Potrzebujemy szybkiej rozgrywki. Potrzebujemy, żeby się nie nudzić, żeby się działo. I to jest porażające, ale to nie ma nic wspólnego z tą cudowną prawdą Bożego Słowa. Modlitwa przecież to jest rzecz najcudowniejsza, jaka może być. To jest społeczność z Panem Bogiem. Rozmawiać z Bogiem Najwyższym. Czy duszewnie się zabawiać piosenkami. Oczywiście jest, że wolimy, bo w modlitwie trzeba się przebić. Modlitwa to jest taki czas trudny. To jest czas, w którym musimy nasze ciało ujarzmić, powiedzieć, siedź cicho, się nie odzywaj, albo klęcz. Nie przeszkadzaj, bo teraz mam społeczność z Bogiem. Natomiast jeżeli chodzi o inną, to bardziej jest to, wiecie, duszewna rzecz. Potrzebujemy oczywiście, żeby nasze emocje były poruszane, żebyśmy się dobrze poczuli też. Oczywiście. Ale jeżeli to jest celem naszego życia, jeżeli to jest czymś, do czego biegniemy tak naprawdę, wcześniej czy później nas to dopadnie. Wcześniej czy później nas to dopadnie. Bo i tak będziemy musieli spotkać się z tym momentem, w którym niestety każdy człowiek musi się znaleźć. Kończąc, chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali fragment z pierwszego listu Piotra. Czwarty rozdział pierwszego listu Piotra, 12 wersetu poniżej. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusa, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudze sprawy. Wszak jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Najmilsi, nie dziwcie się. Znaczy, o czym mówi to apostoł Paweł, Piotr. Mówi o doświadczeniu. Będziemy doświadczani. Powiem wam w tajemnicy, a może nie w tajemnicy, ale jesteśmy na pewnej liście zapisani. Właściwie to na dwóch. Jednej liście u Boga, żywota, a w drugiej czarnej księdze przeciwnika Bożego. I tam jest napisane nasze imię i nazwisko. Adres zamieszkania, nasze słabości, nasze mocne strony. Tam jest opisana cała historia. To jest taki FBI tajne, które są wszystkie dane nasze. Każda rzecz, którą uczyniliśmy, w których można nas poszantażować, tam jest zapisane. Na tej liście każda myśl, która łatwo wchodzi do naszego serca i umysłu, jak nas zmanipulować, tam jest sposób, jak nas zmanipulować, jak nam odebrać to, co jest najcenniejsze w naszym życiu, społeczność z Panem Bogiem. I na tej czarnej liście jesteśmy wszyscy. I tam jest zapisana, bo to jest księga, i na tej księdze jest zapisane ci, którzy są do zabicia, do zniszczenia. Więc mamy w dwóch miejscach jesteśmy zapisani. Pytanie jest, musimy to sobie zdać sprawę, że nie walczymy z ciałem i krwią, ale nad ziemskimi mocami ciemności. Czy się to podoba, czy nie? Diabeł wie o nas wszystko. Wie lepiej, niż sobie nawet zdajemy. To nie jest taki kucyk, taki mały debileczek, jak często pokazują w bajkach, co my tutaj mam zrobić? Będę cię teraz atakował, boisz się, nie? I ty powiesz, a Krzyś on, od razu ucieknie. To tak w bajkach opowiadam. To jest ktoś, kto nienawidzi Boga. Ktoś, kto wydał mu wojnę. Powiedział, wydaję ci wojnę, Panie Boże. Powiedział, będę z tobą walczył i każdy, kto do ciebie się zwróci, ja się nim zajmę. Nie odpuszczę. Będę drążył i będę tak długo walczył, aż go rozwalę na miękko. Zniszczę go. Każdego zniszczę. Każdego zniszczę. I powiem wam szczerze, nie mamy z nim szans. Jeżeli ktoś myśli, że ma z nim szansę, a są tacy, w księdze, w liście Judy jest to napisane, że byli tacy nawet, którzy ośmielali się urągać mocą ciemności. Mówią, co mi tam diabeł może zrobić? Czasami słyszałem takie nauki. Diabeł, co mi może zrobić? Co myślę, człowiek, ty nie wiesz, co ci może zrobić. On za bardzo się nie musi wysilać. Gdyby tylko troszeczkę Pan Bóg mu pozwoli. Panie Boże, gdyby zechciał, powiedział, Panie Boże, to co? Ja zrobię z nim porządek. Rozmiatałby nas jak nic. Bez nasze bezpieczeństwo dlatego jest tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego Boże Słowo mówi nam, żebyśmy trzymali się naszej wiary i ufności w niej, a nie w sobie samych. Ale żeby tego trzymać, potrzebujemy być czujni i ostrożni. Mieć umysł, jak mówi Piotr, opasany. Opasany Bożą mądrością. Przestańmy przychodzić i walić Pana Boga naszymi oczekiwaniami i marzeniami. Złóżmy na Niego. Pamiętajmy, że każdego dnia to my podejmujemy decyzję, że na nowo, dzisiaj, nie ja, lecz Ty. Nie musisz być szczęśliwy tu na ziemi. Nie szukaj tego szczęścia. Jak będziesz szukał szczęścia, nie znajdziesz. Dlaczego? Bo wtedy tak naprawdę poszukiwanie szczęścia będzie zmieniać nasze oczy. Będziesz jak Piotr wpadający. Każdy z nas będzie jak Piotr, który wpada i się topi. I krzyczy, o, mój Boże! Bóg oczywiście jest łaskawy i mówi, dawaj, mały wierny, co już jest zwątpił? Bo tak naprawdę szukanie szczęścia wprowadza nas w to, że zaczynamy wątpić. Wiecie, nawet chęć służenia Bogu. Ja przeżywałem różnego rodzaju momenty. Myślałem sobie, Boże, ja by tak chciał czytać książkę o przebudzeniu. Ja, to się musi zadziać. Boże, nie odpuszczę ci. Bóg machnął, baw się dalej. I to powodowało, że wiecie co, do czego mnie to doprowadziło? Do rozpaczy. Byłem niezadowolony z Pana Boga, z siebie, z innych wierzących. Nagle stałem się człowiekiem wkurzonym, a potem cynicznym trochę. Tak. I tak popadłem w taką sytuację, że ja myślałem, jak gdzieś sam siebie okradłem z tej radości, jaką miałem. Bóg musiał mnie z powrotem wrócić i powiedzieć, koleś, ty jesteś tylko, jak jest napisane, naczyniem glinianym. Jak będę chciał, to wleję. Nie twoja to rzecz. Ty pilnuj swego. Żyj dla mnie i bądź tym naczyniem gotowym. I tyle od ciebie wymagam. I zrozumiałem, że on jest Panem, a nie ja. Zrozumiałem, że to on tutaj rządzi. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwej, o tym wiem. Dziękuję mu o tym wiem i że on przywraca, on z powrotem przyciąga do siebie. Ale jedna z podstawowych rzeczy jest to, zrezygnuj. Bo niebezpieczeństwo pozbycia się wiary, czy jakby tą ta strata poniesiona, jeżeli chodzi o wiarę, może powodować, że nasze całe życie będzie zdruzgotane. A Bóg tego nie chce. Bóg chce tego, co najlepsze. Dlatego brońmy wiary. Stańmy w obronie tej wiary. Z ufnością i z taką pewnością. Bo jesteśmy błogosławieni w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy błogosławieni w Nim. W Nim. Mamy tak naprawdę wszystko. Tylko nie myślmy sobie, że jak mamy wszystko w Nim, to nam się wszystko należy tutaj. To tak jak, inaczej mówiąc, Jezus powiedział tak. Jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. I wszystko, co ma Ojciec, jest moje, a moje jest Jego. Jezus, kiedy modlił się, mówi, ja teraz modlę się i proszę Cię o to, że tak jak my jesteśmy jedno, tak żeby oni byli ze mną jedno i z Tobą, Ojcze. A więc oznacza to, że modlił się i mówi, chcę, żeby oni byli tak samo, tak jak ja, w Twojej obecności i mieli to samo, co ja. Wszystko. I mamy wszystko w Nim. Tylko to wszystko, to co miał też Jezus, zobaczcie, jak On tego używał. Jezus powiedział jasno i wyraźnie, nic sam siebie nie czynię. I Paweł, który otrzymał objawienie tego słowa, które nam przekazał, powiedział, ja nauczyłem się, czy Bóg mnie nauczył tego, że jestem słaby, bo wiem, że mam wszystko w Nim. Więc ze wszystkiego rezygnuję, ze względu na Chrystusa. I mówi, tak się nauczyłem. I mówi, bierzcie przykład ze mnie. A więc mamy wziąć przykład. Mam tego się uczyć. Ja wiem, że uczyć to znaczy nie być już mistrzami w tym, ale dążyć do doskonałości. Uczyć się to znaczy trwać w tym, że umarliśmy z Chrystusem i jako martwy mamy żyć. A człowiek martwy nie kombinuje. Nie chodzi ze swoimi pomysłami. Czy martwy chodzi ze swoimi pomysłami? No nie może. A jeżeli my mamy, to tak naprawdę zaczynamy pytać samych siebie. A pytanie siebie samych oznacza i porażkę, wcześniej czy później. Ale pytanie Pana Boga. Ale bycie martwym, to zawsze jest ta możliwość, że mogę przyjść przed Boże oblicze. I wiem, że On przez Ducha Świętego, przez swoje Słowo będzie dawał mi właściwe słowo na właściwy czas. Z Bożego objawienia. I będę mógł wtedy cieszyć się tym, co On czyni i cieszyć tym, w jaki sposób On działa. Takim przykładem, już kończę, jest przykład apostoła Jana i Piotra, którzy szli do świątyni. Szli w zwyczaju swoim na modlitwę. O godzinie 9:00. Popołudniowa taka modlitwa była. Nie było rano, bo tak trochę. No, nieważne. Szli, to były różne takie momenty, kiedy mogli się modlić. I szli i w pewnym momencie spotkali człowieka. Właściwie to człowiek spotkał ich. Wyciągnął rękę i mówi, daj. I to był moment przełomowy. Czy oni to sprowokowali, czy oni tego szukali, czy oni szukali sposobności? Nie. Oni szli według zwyczaju swojej na modlitwę. Nie robili nic więcej. Nie próbowali zrobić jakiegokolwiek cudu albo cokolwiek. Nawet nie wiedzieli, że coś takiego mają zrobić. Po prostu. I tak samo jest z życiem każdego z nas. Kiedy przychodzi dzień, zrób to, co jest w zwyczaju twoim. To, co jest dobre. Idź na modlitwę. A potem idź i wykonaj to, co masz wykonać. Wykonaj to, co jest właściwe. Biblia mówi, zrób to tak, jak dla Pana. Cokolwiek robicie, róbcie to wszystko, jak dla Pana. To jest nasze życie. To jest to, co mamy wykonywać. A resztę zostaw Bogu. Bo Bóg wie, co jest nam potrzebne. I przypomnę słowa Jezusa. Szukajcie najpierw Królestwa Jego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale to dodane próbujemy włożyć przed szukanie Królestwa. Nam chyba najbardziej często zależy na tym, żeby to, co jest dodane. Ja pamiętam jedną rzecz, którą sobie uświadomiłem. Ja wiem, że w życiu człowieka tak długo będzie trudno, jak długo Pan Bóg będzie związany z czymś. To znaczy Bóg i coś, co mogę od Niego otrzymać. I wiecie, ja nie chcę niczego od Niego otrzymać. Na niczym mi nie zależy, jak na Jego obecności w moim życiu. Wystarczy, żeby On był. Ja nic nie potrzebuję więcej. On nie musi spełniać moich marzeń, moich okoliczności. Wystarczy, żeby był. On nie jest do zaspokojenia moich jakichś pragnień. Ja tego nie chcę. No jedynym pragnieniem, żeby był. I to jest podstawa, to jest, myślę, esencja Ewangelii. To Boże przesłanie. On nie jest po to, żeby spełnić cokolwiek w moim życiu. Nie chcę wychodzić do Niego z moimi marzeniami i mówić, o Boże, chciałbym to i to i to. Kiedy próbowałem, to się rozczarowywałem. Ale to było dobre dla mnie, bo zrozumiałem, że jak mam Boga, mam wszystko. Jak On jest ze mną, to mi nic więcej nie potrzeba. To jest cudowne i prawdziwe i chciałbym, żebyśmy to mogli odkrywać każdego dnia. A żeby to odkrywać, to jest to składanie na nowo siebie Boga. To jest to uświadomienie, że będą chwile, których nie będziemy. Jak to napisał Paweł, Piotr. Nie dziwcie, gdy was coś niezwykłego dotyka, spotka. Jakby was ogień palił. Jakby było coś nie tak. Jakby nie było tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie dziwcie się. Po prostu nie dziwmy się. No tak ma być i już. I niech tak będzie. Bóg jest Bogiem obietnicy. Obietnicy na podstawie objawienia Bożego Słowa. I chwała Mu za to. Przyjdziemy w modlitwie. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci, że możemy sobie przypomnieć prawdy Twojego Słowa i tego, że Ty jesteś Bogiem, który jest pełen łaski, pełen miłości i cierpliwości. Gdyby było inaczej, to nikt z nas nie ostałby się. Gdyby było inaczej, to żaden człowiek nie byłby w stanie długo tak naprawdę żyć i funkcjonować. Gdyby było inaczej, nikt nie byłby zbawiony. Ale dziękuję Ci, że łaska Twoja poprzedza Twój sąd. Że łaska Twoja ciągle chce i nagabywa nas do tego, żebyśmy wrócili do właściwego punktu. Do tego, byśmy z Chrystusem Jezusem umarli. Żebyśmy nasze życie złożyli w Nim. Żebyśmy naszą ufność złożyli w Nim. Żebyśmy zwrócili swoje oczy nie na zapłatę, ale zwrócili swoje oczy na Chrystusa, na dawcę życia. Daj nam, Panie, to zrozumieć i daj nam siebie samego. Potrzebujemy, żebyś się nam objawiał w tym Słowie, bo całe Słowo mówi o Tobie. Proszę Cię o to, żebyś nas tego uczył i nam to objawiał. Amen.